No i dzień dobry w kolejny piątek, którego udało się dożyć.
Ojej, dzień dobry, ale jakim trudem, jakim wysiłkiem.
Wiesz co, nie denerwuj mnie, bo ja oglądam te filmy, które ty ze pięknej, słonecznej Kalifornii przywiozłeś.
Ale już mnie tam nie ma.
Ja wiem, że już cię tam nie ma, ale ja jestem duchem, jak to oglądam. I powiem ci, że tam już szlak z tą pogodą, żeś tam miał, wiesz, ciepło, przyjemnie,
no, miałem.
80 Fahrenheitów.
Czyli... Nie wiem, ile to w Fahrenheitach, ale było 31 stopni Celsjusza.
No to więcej, no to tak mniej więcej, nawet trochę więcej. I proszę pana... Wiesz, czego ja ci zazdroszczę?
No.
Urlopu.
No jak chyba cię pokięło. No przecież ja tam zapieprzałem od rana do nocy jak mały samochodzik.
Proszę pana, urlopu od samochodów elektrycznych i od samochodzików z kartonem mleka pod maską. Bo żeś tak, kurczę, wybierał. Tu tylko 3,5 V6. No wolno sądzę, 3,5 V6.
No z pewną taką nieśmiałością muszę ci przyznać rację. Elektryków mieliśmy bardzo mało, mimo że zapowiedziano o wiele więcej, ale jakieś tam problemy były z dostawami. Skończyło się na Hyundai Ioniqu 5 i...
No, którym nie musiałeś jeździć.
Którym nie musiałem jeździć, bo już go znam dobrze. I Volvo C40, które mnie nie zachwyciło.
No bo to jest... XC40 w zasadzie, tylko ze ściętym tyłem.
Z tyłem, który powoduje, że do tyłu nie widać nic, a jest ścięty w taki sposób, że nawet pół kamery zasłania. Ale to nie o to chodzi. Miało być jeszcze Audi e-tron, ale to wypadło. Jeździłem nim zaraz praktycznie po powrocie ze Stanów. Ale rzeczywiście jeden, jedyny samochód z trzycylindrowym silnikiem, jaki tam miałem do testu, na którego test dzisiaj zapraszam na swój kanał.
No ja czekam.
To był ten indyjski Volkswagen.
Taigun,
tak.
Czekam, proszę pana, na ten test. A wiesz dlaczego?
Wiem dlaczego i nie mów teraz, bo chciałbym, żeby jednak jakaś niespodzianka była.
Dobrze.
Myśmy już o tym raz mówili i wystarczy. Jak ktoś będzie chciał sobie posłuchać poprzedniego podcastu, to
zawsze
się dowie.
Zapraszam. Tak jest.
W każdym razie fakt. Jeżeli nie 4 cylindry, to było 6.
No dobrze, i teraz słuchaj. Czy to oznacza, że towarzysze amerykańscy jednak mimo wszystko nadal zachowali resztki zdrowego rozsądku?
Wiesz co, strasznie trudno mi dyskutować na ten temat, ponieważ no bądź co bądź byłem w kraju, to jest, Kalifornia jest krajem de facto przecież, który wprowadza różne i dziwne przepisy, a ma w planach jeszcze wręcz drakońskie. Odpowiednicy europejskich zielonych, którzy tam się dorwali do nie władzy, ale wpływu na władzę,
do lobbingu skutecznego.
Wręcz domagają się natychmiastowej likwidacji samochodów spalinowych, wszystkich. I gdyby tylko mogli, to jeszcze by się odcięli od tamy, wielkiej tamy Hoovera.
Ale wiesz, że to nawet w Kalifornii nie przejdzie.
No na szczęście tama Hoovera nie jest w Kalifornii.
Ja mówię o zakazie.
Nie wiem, ale to jest jedna wielka bzdura, biorąc pod uwagę, że zaczęli zamykać, uwaga, elektrownie jądrowe.
Amerykanie też?
Też.
Słuchaj, a po ile jest gaz?
Strasznie drogi.
Ile?
Strasznie drogi, bo zdaje się, że to było 1,4 za galon.
1,4 dolara za galon?
Tak.
Nie no, panie, no to przecież przypomnij
6 zł za 3,5 litra.
Przypomnij sobie, jakie były awantury, jak parę lat temu, przy tym pierwszym takim skoku właśnie cen, galon przekroczył 2 dolary, jak oni krzyczeli, że to przez socjalistę Obamę.
No...
No, a tam jest po 3,5 litra jest tyle, co u nas litr.
Tak.
No to popatrz, to ja pamiętam ze swoich czasów tam amerykańskich, ale no to z 20 lat temu, tak? Jak była benzyna po $1,09, to była premium.
No dobra, ale nie zapominaj, że na przykład w kraju takim jak Wenezuela litr benzyny kosztuje 5 centów, ale...
Nie odnośmy się do Wenezueli w żaden sposób. 5
centów to jest odpowiednik miliarda 4 miliardów 800 milionów wenezuelskich. Czegoś tam.
Czegoś, nie wiem, co oni mają, pesos, co jest w Wenezueli, boliwary? Nie.
Nie wiem, ale to jest naprawdę wzorcowy pokaz tego, co...
Do czego doprowadza
rozdawnictwo.
Nie, do czego doprowadza socjalizm, proszę pana, niezależnie od formy, bo rozdawnictwo nie musi być połączone stricte z socjalizmem.
Natomiast z dyktaturą wojskową się daje.
Generalnie rzecz biorąc, każdy system, który zmierza do autorytarności, bardzo lubi rozdawać.
Fakt. Odczep się, wracamy do samochodów.
Nie możemy o polityce raz?
No ale co chcesz powiedzieć więcej o polityce? Że prezes Narodowego Banku Polskiego oświadczył otwarcie, że to on stworzył warunki do tego, żeby zwalczać inflację?
Oczywiście, inflację?
No właśnie.
Nie,
proszę cię, przestań.
O samochodach, bo...
Samochodów też dotyczy inflacja, z tym, że inflacja spowodowana generalnym szałem na rynku, generalnym brakiem dostaw różnych rzeczy, i jeszcze w dodatku wzrostem opodatkowania oraz niedostępnością tychże samochodów.
Tak, a nie wszystko chyba da się tłumaczyć brakiem półprzewodników.
Nie wszystko, nie, absolutnie.
Bo dobrze, to może zdradźmy, o co chodziło mi z tym silnikiem trzycylindrowym. Ja bardzo chcę wsiąść do jakiegoś samochodu, który ma 4. Już nie mówię o tym 3,5 V6, bo do Stanów się nie wybieram, bo nie mam.
Ale możesz mówić.
Nie mam z kim kotów zostawić. Natomiast, proszę pana, drugi inaczej. Z samochodu litrowego, trzycylindrowego przesiadłem się do samochodu litrowego, trzycylindrowego i uwierz mi, że jestem już tym po prostu zmęczony.
Więc ja cię doskonale rozumiem, aczkolwiek wzywam do obejrzenia dzisiejszego filmu u mnie.
No właśnie dlatego powiedziałem, że ponieważ...
Dobra, to... ale żeby niepotrzebnie nie przeginać pały. Trzycylindrowy silnik oczywiście jest gorszy od czterocylindrowego, który jest gorszy od pięciocylindrowego i tak dalej, ale trzycylindrowy silnik pod tytułem Toyota GR Yaris... 260 koni z silnika 1.6, tak. No to umówmy się, że znam gorsze.
Nie, no ja też znam gorsze, szczególnie, że oni teraz zrobili taką wersję, która spala też wodór.
No. I w ten sposób, otóż, możliwe, że zachowamy silniki spalinowe.
Słuchaj, ale wiesz co?
Tylko wiesz, że z wodorem jest też problem, ale tak, bo przez stworzenie jakiejkolwiek stacji tankowania...
Czekaj. Ale ja to widzę w ten sposób. Tak jak masz samochody, które jeżdżą na benzynie, ale mają zbiornik gazu LPG i jeżdżą na gazie, tak jak Dacia Logan, którą pokochaliśmy z tym gazem,
tak,
prawda?
Tak.
Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że masz normalny zbiornik benzyny, masz tą butlę na wodór, bo to przecież jest chyba nawet mniejsza od zbiornika na gaz. Nie wszystko jedno, jakakolwiek by była. I samochód jest dwupaliwowy.
No i
słuchaj, i tym sposobem nie dosyć, że przeżyją silniki spalinowe, to jeszcze nagle się okaże, że one mogą być zeroemisyjne.
No prawie zeroemisyjne.
No prawie zeroemisyjne, bo jak z hybrydą plug-in, zeroemisyjna lokalnie, kiedy jeździ na prądzie, prawda? Ale nie musisz się martwić tym, że prąd ci się wyczerpie, bo masz silnik spalinowy, a tu tak samo, kończyć się gaz, przechodzisz na benzynę. Tutaj skończyć się wodór, przejdziesz na benzynę.
No tak, ale problem jest cały czas ten sam, czyli w przypadku wszystkich samochodów zasilanych w sposób niekonwencjonalny, czyli albo bateryjny, albo wodorowy. Nieważne,
znaczy,
czy to jest
ogniwa paliwowe.
Nieważne, czy chodzi o ogniwa paliwowe, czy o silnik spalinowy na wodór, to jednak one wymagają infrastruktury do ładowania, tankowania.
Maciek,
przy czym o bateriach już mówiliśmy.
No ale słuchaj.
Wiele razy. Natomiast
dlatego
stacja...
wolimy pluginy od czystych elektryków.
Tak. Natomiast stacja wodorowa, nie zapominaj, że wymaga dostawy.
Dobra.
I taka cysterna z wodorem, to ona przyjeżdża i ona go musi tam wpuścić i on musi być sprężony, czy ona już go spręża? 700 barów.
700 barów? Nie. Ja sądzę, że to są dostarczane pojemniki, a nie cysterna jak na paliwo.
Dobra, okej, okay, to jest do sprawdzenia. To natomiast generalnie, bo zaczynamy liczyć
sieć
anioły
stacji ładowania,
na łebko od szpilki.
Dobra, ale sieć stacji ładowania też jest, nazwijmy to, no, w powijakach. Nie aż tak rzeczywiście jak tankowania wodoru, ale powiedzmy sobie, że my zawsze mamy problemy z naładowaniem samochodu no
oczywiście, że tak. I to będzie
bardzo
długo trwało.
Tak. I nie przejmujemy się tym, dopóki jeździmy pluginem.
Tak.
Bo
tak.
Natomiast, co oszczędzimy, to oszczędzimy. I tutaj byłoby to samo przy tej dwupaliwowości wodorowo-benzynowej.
W pełni się z tobą zgadzam. Oczywiście, że tak. Ale
zrobisz
ten wodór jednak gdzieś trzeba zatankować.
No to zrobisz 500 km na wodorze. Najbliższą stację wodorową masz, nie wiem, o 50 czy 100 km, to sobie to przejedziesz na benzynie, znowu zatankujesz wodór.
Nie, no masz
wodór,
rację, oczywiście.
Emisja twoja jest niższa.
Dobra, ale wszystko to razem...
Trzeba patrzeć kompleksowo.
Wszystko to razem sprowadza się do jednego. Znowu ruszyło martwe ciele ogonem i producenci są zmuszani do wymyślania idiotyzmu.
Ale no to właśnie widzisz.
Do wprowadzania do produkcji seryjnej czegoś, co jest oczywiście projektowane i wykonywane jako eksperymenty od dekad, natomiast to nie ma żadnego sensu w normalnym, codziennym życiu.
A teraz popatrz.
I jeszcze jak słyszę, że w dzisiejszych czasach, kiedy Niemcy, Austriacy, Holendrzy, Belgowie, a nawet Duńczycy zaczynają przeprowadzać w ramach akcji obrony cywilnej szkolenia, jak przeżyć w czasie blackoutu i żeby ludzie kupowali do domu, robili zapasy wody i ciepłych koców, a jednocześnie rządy tych krajów i rządy Unii Europejskiej domagają się Za twarz, żebyśmy elektrykami jeździli.
Tak, 2030. Czyli za 8 lat tak naprawdę, bo 2021.
Ale jednocześnie trzeba, nowy rząd niemiecki powiedział, że on zrobi wszystko, żeby wymusić likwidację elektrowni jądrowych również poza granicami Niemiec.
A teraz popatrz.
Cholery dostaje.
A teraz popatrz. I jak piękną odpowiedzią na to jest ten pomysł z tym silnikiem spalinowym wodorowym.
Ale przecież to jest bardzo stary pomysł.
Ale oczywiście, bo to 40 czy 50 lat temu.
No
ty
dokładnie.
Mówiłeś, BMW było takie, jeszcze wcześniej Mercedes.
Ależ oczywiście, że były. Słuchaj. Od początku problem był jeden, mianowicie precyzja wtrysku, czyli wydajność elektroniki.
I wtedy jeszcze rzeczywiście pozyskiwanie wodoru to było głównie to energochłonne, tego tak zwanego szarego.
Albo wręcz czarnego.
Czarnego.
Tak.
W tej chwili już to z elektrolizy jest czyste, tanie i już też mówiliśmy o tym, że całe farmy wiatrowe są, które są powiązane z
elektrolizerami i wytwarzają lokalnie, za darmo.
Za darmo, zeroemisyjnie, czyli jest to do wykonania. Natomiast słuchaj, teraz popatrz. Mówisz o producentach. Otóż znasz mój stosunek do koncernu Stellantis, który jest dość negatywny, mój przynajmniej stosunek, bo uważam, że nie można łykać więcej niż da się w stanie przegryźć i połknąć, a oni to ewidentnie zrobili. Ale po raz pierwszy przyszło mi zgodzić się z panem Tavaresem, szefem Stellantisa.
No teraz to mnie zaciekawiłeś.
Który strasznie ostatnio narzekał na przymus elektryfikacji.
Nie.
Tak, że to w ogóle jest kompletnie bez sensu, bo to wymaga nakładów, to jest potwornie drogie. Jakby on się miał do tego wszystkiego zastosować, to samochody byłyby o połowę droższe, to nikogo nie byłoby stać na to, żeby je kupować. I generalnie rzecz biorąc, słuchaj, on tym samym się wytłumaczył, dlaczego Stellantis robi tak marne elektryki. bo one się do niczego nie nadają.
Ale w zamian oferuje bardzo marne trzycylindrówki. Bądź co bądź ta trzycylindrówka, z której się przesiadłeś dopiero co, też pochodzi z koncernu Stellantis. 1.0.
1.0 w Fiacie?
Tak.
No tak, przecież Fiat jest częścią Stellantisa, a mówimy o następujących samochodach. Fiat Tipo Cross.
1.0 Turbo.
1.0 Turbo o mocy całych 100 koni, na dodatek, oczywiście to są trzy cylindry, i na dodatek z jakąś przepotwornie starą pięciobiegową skrzynią, która chyba nie jest ze Stellantisa, tylko z jakichś fiatowskich zapasów.
No z całą pewnością czyścimy magazyny.
Z czasów 125.
No może nie aż tak, bo to jest przednionapędowa skrzynia.
No to 128 miało lepszą skrzynię.
128 jeszcze nie miało piątki. Miało rytmu. To jest poziom rytmu.
No to mniej więcej. No. I tak jak ja naprawdę lubię Tipo, bo uważam, Fiat w pewnym momencie, i to już jakiś czas temu, to jeszcze przed FCA, jeszcze przed Stellantisem,
no.
Fiat zaczął gubić kierunek. Od kiedy w 2007 roku wprowadzili 500,
no.
I to okazało się takim sukcesem, oni uznali, że wszystko, co ma napisane 500, się sprzeda. I zaczęli te dziwne warianty 500 wprowadzać. Ludzie to przestali kupować, no bo przepraszam cię, takie coś jak 500L, jakieś nadmuchane, nie wiadomo co po pierwsze brzydkie, po drugie z 500, to już naprawdę nie ma nic wspólnego, no to jasne, że tego nikt nie kupi.
No.
Prawda? I potem pojawiło się Tipo. I Tipo... ewidentnie nawiązanie do samochodów typu 124-125, czyli światowych samochodów przeznaczonych także na te tak zwane rynki wschodzące.
Duże, wygodne, bez wystrzałowej technologii.
Za to zawieszone tak, że po prostu poradzi sobie z polskimi drogami, rosyjskimi drogami, tak. Argentyńskimi.
Czyli jak Dacia, po prostu.
Marokańskie. Jak 124.
Tak. Fiat 124 albo Dacia, po prostu coś teraz... prostego, co może naprawić kowal.
Słuchaj, i to naprawdę bardzo im się udało. No i teraz proszę...
I miał taki fajny silnik wolnossący 1.4, 95 koni, który...
A jeszcze lepszy miał tego MJ-ta, T-Jet-a, 120 koni.
Nie, no to mówisz już o turbo. Nie,
ale piękny, ja mówię... elastyczny silnik z sześciobiegową, bardzo dobrze działającą skrzynią. I teraz słuchaj, po lifcie hatchbacka zrobili w wersji Tipo Cross, czyli taka właśnie...
I ona bardzo fajna jest generalnie. Ma 17 cm przez chwilę.
To jest ewidentnie, zapatrzyli się na Sandero Stepway.
No jest to dokładnie w tym samym typie,
prawda?
Zrobione.
Nawet podobna kolorystyka, podobnie wyglądające te, no tylko trochę większe, no bo Tipo no to...
No to jest pełnoprawny kompakt, tak.
No ale słuchaj. Wygląda to rewelacyjnie. Wewnątrz bardzo poprawnie.
Prowadzi się fajnie.
No bo tak, no bo i
nie
wyższe,
boi się żadnych
nie
dziur.
Nie boi się dziur, krawężników. Wewnątrz poprawili multimedia.
Och,
ten
o
ekran
niebo.
Jest tak świetny, prawda?
Rozdzielczość, reaktywność, no coś niesamowitego.
Apple CarPlay działa bezprzewodowo.
Prawda?
Idealnie.
Ale
można.
Jaja, nie?
Im tańszy samochód, tym lepiej działa. Nieważne. I nagle ja patrzę 1.0 100 koni.
Ale masz turbo, kochany.
Ale wsiadam do środka.
To na pewno według WLTP pali 3 litry.
Słuchaj, patrzę, 5 biegów.
Już nie jest dobrze.
Ty, no coś tu jest nie tak. Dobrze, że przycisk systemu start-stop jest czytelny i łatwy do wyłączenia, bo od tego trzeba zacząć, bo to, co on wyprawia...
Tak, i wyobraź sobie teraz uciekanie ze skrzyżowania z czymś takim.
Schodzenie z lewoskrętu na przykład. Nieważne, wyłączył się. Słuchaj, ja inaczej. Ja byłem zawsze człowiekiem cierpliwym, aczkolwiek moja cierpliwość...
Już wyczuwam, o co chodzi.
Moja cierpliwość kończyła się na takiej cienkiej, czerwonej linii. I jak ktoś tę cienką, czerwoną linię przekraczał, to ja z łagodnego, cierpliwego aniołka natychmiast stawałem się Rambo, który najpierw strzela, a potem pyta do kogo. I powiem ci, że
twarz
byłem...
mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie.
I byłem... po prostu podszedłem do tego filozoficznie, przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza i tak się wlokłem spokojnie, ale powiem Ci, że to do jakiego stopnia ten samochód nie jedzie, to przekroczyło nie jedną moją cienką
Bartku, momencik. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie dość, że masz 5 biegów o bardzo długich przełożeniach, to jeszcze w dodatku ani tych przełożeń, ani przekładni głównej, czy na wałku zdawczym, czy na samym dyferencjale, nie zmieniono, mimo że koła są większe o 5%.
No i on się wkręca, ale nic za tym wkręcaniem się nie idzie poza wzrostem zużycia paliwa. I proszę pana, no ten silnik, on to mi spaliło 8,3.
Tak.
Przy mojej jeździe 8,3.
No.
No, i mimo że naprawdę byłem po prostu wzorem cierpliwości. Słuchaj, ja sięgnąłem do starych zapisków, gdzie tipo kombi, czyli troszkę ten większy, dłuższy od hatchbacka jednak i cięższy, prawda? Bo hatchback no, to jest tylko tyle, że krótszy. Też ma ogromny bagażnik, ale jest krótszy o te okienka. Proszę pana, 1.4-120 koni z sześciobiegową skrzynią palił mi niecałe 7 litrów.
No komu to przeszkadzało?
I komu to przeszkadzało? Mało tego, słuchaj, ten Taigun, tak? Ty mówisz, że to jest w Indiach bez WLTP i jeździ...
Nie, to nie tak, że to jest bez WLTP, tylko po prostu WLTP jest inaczej wdrażane. Bo w Europie to wszyscy są bardziej święci niż sam papież. I jak WLTP sobie mówi, że ma być powiedzmy X, to my sobie wprowadzimy X minus 30%.
Ale proszę pana. I ja z tego Fiacika, proszę pana, przesiadłem się do Volkswagena Polo, właśnie 1.0 TSI z siedmiobiegowym DSG.
Czyli dokładnie tak jak...
Czyli dokładnie to, co w tym Taigunie
ty miałeś. W Taigunie mniejszym miałem 6 biegów manualnych, ale... bo DSG do mniejszego silnika w Taigunie może być tylko 6-stopniowe.
A nie, a tu jest 7.
Tu jest 7-stopniowe zgodnie z europejskimi zasadami.
Zgodnie z europejskimi zasadami. I proszę pana, to jest 1.0 TSI 115 koni. To jest silnik...
W nowym Polo.
No nowym jak nowym. Słuchaj, no, to jest fascynujące.
Poliftowy.
To jest fascynujące. Popatrz, że zawsze najpierw było nowe Polo i potem na jego podstawie była nowa Ibiza i nowa Fabia.
No.
A teraz jedynym tak naprawdę całkowicie nowym samochodem jest Fabia.
No ale Fabia jest na starej płycie.
No, ale jest...
Ale jest zupełnie nowa.
Zupełnie nowa. Natomiast i Polo, i Ibiza tylko są zliftowane.
Tak.
No, ale to już nieważne. Słuchaj, Abstra, za przeproszeniem chując.
Tak.
Ja nie lubię silnika 1.0 TSI, tego volkswagenowskiego, nawet tego 115-konnego.
No.
On jest, i to jeszcze z DSG, jak tego nie wrzucisz w tryb sport... To nie jedziesz.
Znaczy, ja jeszcze tego Polo nie sprawdziłem, ale pamiętam silnik 1.0 TSI 115 koni, nie tylko z Taiguna, dopiero co poznanego w Pasadenie, ale również z urządzenia pod tytułem Volkswagen Up GTI. Oj. I to było naprawdę zajebiste urządzenie.
No ale Up, słuchaj. Dobrze. Ty mówisz, że...
No dobra, ja rozumiem, że on ważył 700 kilo.
Cięższy od Polo z tym jeździł,
tak,
prawda?
Tak,
Polo mniejsze od Taiguna i pewnie też lżejsze z tym też jeździ tak naprawdę.
No.
Ale tylko w trybie sport, w którym jednak znowu też pali powyżej 8 litrów.
No.
W trybie normal pali 6,5.
Tak.
Ja takim zestawem, czyli 1.0 TSI 115 koni i DSG 7... kiedyś w Ibizie. Mhm. No, czyli Polo. No. Też, no. Upadłem się. Jeździłem w trybie eko, nie wyłączając systemu start-stop i miałem 5 litrów zużycia. Ale...
W trybie eko.
Tak. Ale po prostu...
Różne są zboczenia.
Ale po prostu powiem ci, że... straciłem resztki włosów na głowie, zęby mi wyleciały od zgrzytania ze złości, a ręce zostały mi w takiej pozycji od zaciskania się na kierownicy z tejże złości. No nie można, to jest niebezpieczne.
No, to jest niebezpieczne.
A po jaką cholerę mi trzycylindrowy silnik, ale który mi
poczekaj,
pali więcej
poczekaj.
Od czterocylindrowego?
No więc właśnie, uwaga. Ludzie.
To jest tańszy w produkcji.
Ludzie. Nieważne, czy to są 3 czy 4 cylindry. Istotne jest co innego. Te samochody są homologowane, te silniki są homologowane według laboratoryjnych pomiarów. W czasie których to pomiarów samochody spalają jakieś mikroskopijne ilości paliwa i poza tak naprawdę hybrydami plug-in, tymi użytkowanymi z w pełni naładowanymi bateriami, nie jest możliwe w żaden sposób uzyskanie nawet zbliżonych parametrów. Oczywiście. Samochód taki jak wspomniane Polo 1.0 TSI,
im mocniej obciążasz
według WLTP pali poniżej 4 litrów. W normalnym użytkowaniu, żebyś się uparł, żebyś, ja przepraszam, no żebyś się zesrał.
No uparłem się i
nie
było
jesteś
pięć.
W stanie, no i było pięć. Nie jesteś w stanie, ale to było 5 jeszcze w czasach, kiedy nie było
aż takiego,
nie było aż takiego.
Nie, to nie
WLTP.
Była norma Euro 6D.
To jeszcze nie było Euro 6D, więc nie był wykastrowany do tego stopnia.
Tak. A i tak już nie jechał. I teraz słuchaj, przepraszam cię.
Stąd
bardzo.
Moje. No, nie Dobra, wiem, nie wiem, komu to należy rzecz. Powtarzać, ale ludzie, którzy wprowadzają przepisy, nie te główne, ale wykonawcze, powinni znać realia. A realia są takie, że samochód pracujący w tym reżimie, który narzuca realizacja WLTP w Unii Europejskiej, de facto pali o 40, 60, a nawet 100% więcej, ponieważ nie wiem, może jeden na 100 kierowców potrafi być na tyle cierpliwy, tak jak to powiedziałeś, tak. Żeby jechać zgodnie z WLTP.
Czy pamiętasz, że...
Inni cisną, depczą i spalanie rośnie.
Ale słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, ale przez jakiś czas, nie wiem, czy to jeszcze jest, bo dawno nie patrzyłem, podawano WLTP i NEDC.
Ale to nie ma najmniejszego znaczenia, którą normę ci
którą
podają.
Normę ci podają. Ale jakoś ta norma NEDC, bo bardziej zbliżona do tych starych, zawsze było wyższe to spalanie.
No dobrze. Były inne zasady.
Prawda? I teraz...
Tylko, że w NEDC była jeszcze normą, która służyła do porównywania ze sobą samochodów,
tak.
A nie do uzyskiwania homologacji.
Tak. Właśnie. A WLTP, proszę pana...
Jest fikcyjną daną, uzyskiwaną tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. I gdyby, umówmy się, dobra, wszystkie samochody muszą spełniać tę normę. Tak? W porządku. Niech każdy Czekaj. Samochód ma defaultowo ten tryb pracy. Uruchamiasz auto, włącza
tak
ci się...
I tak jak przycisk masz... wyłączający start-stop, tak masz
tak
przycisk
masz
wyłączający
przycisk
WLTP.
Chcesz, jeździsz na WLTP.
Ale moment, to powiedz mi jedną rzecz w takim razie. Jak byłeś na tym urlopie od WLTP
no.
I te, co tak narzekałeś, że takie słabiutkie, te 3,5 V6,
tak.
No to jak to tam wygląda? Bo ja nie byłem nigdy w Stanach już za czasów WLTP-owskich. Czy oni mają swoje, czy oni to po prostu inaczej stosują? Bo muszą w jakiś tam sposób.
Nie, no oczywiście, że muszą, tylko najwyraźniej przepisy związane z nie samym WLTP, a wymogami wobec importerów, producentów i tak dalej, są zupełnie inne.
A to jeszcze może od stanu zależeć. W Kalifornii
to
na
też.
Przykład na pewno są...
Są bardzo wyśrubowane,
no
okej, okay, ale mimo wszystko w normalnej sprzedaży są samochody z silnikami V6, V8. Proszę bardzo.
No i przepraszam, komu to przeszkadza? Oczywiście oni też teraz dostali, szczególnie właśnie w Kalifornii, świra na punkcie elektryków.
Tak.
Tylko, że tam to głównie Tesla, tak? Więc to... Nie, pominimy milczeniem. Natomiast, słuchaj, ja zastanawiam się nad jednym. Dlaczego znowu my musimy być poszkodowani?
No bo, jesteśmy wręcz upośledzeni.
No weź to Polo i pamiętasz tego Tajguna z tym samym silnikiem, samochód większy i wyższy.
Tak.
Prawda? No to teraz weź se to Polo. O stary, bardzo jestem ciekaw twoich...
A czy skoro już przy tym jesteśmy, Porzućmy na moment same w sobie silniki. Powiedz mi taką rzecz. Czy ludzie uważający się za szaleńczo proekologicznych, ci wszyscy, miasto jest nasze i tak dalej.
Reaktywiści tak zwani.
Czy oni są w stanie używać mózgu do czego innego poza hasłami?
Nie.
Bo Warszawa na przykład, czy generalnie aglomeracja warszawska, była upośledzona przez dobre 20 lat, bo tak długo trwał na stanowisku głównego inżyniera ruchu człowiek,
pan Galas,
który nie miał nawet prawa jazdy, a jeżeli miał, to go nigdy nie wykorzystywał. Bał się samochodów, bał się...
Nienawidził samochodów.
Ja chciałbym powiedzieć, że w 72 roku w Trójmieście, w którym wówczas mieszkałem, wprowadzono tak zwaną zieloną falę. Jeżeli się stosowałeś do prędkości narzucanej do tej zielonej fali, czyli maksymalnie 60 km na godzinę, to mogłeś przejechać z Gdyni, z portu, do Gdańska portu bez zatrzymania na czerwonym świetle.
To ile jest kilometrów tak mniej więcej?
Oj, pod 40.
Słuchaj, ale nie wiem, czy pamiętasz...
I nie wiem, czy wiesz, że to oznacza, że nawet jeżeli masz gaźniki i bez katalizatoru...
To jedziesz płynnie i mało spalasz,
mało
i mało
spalasz,
zanieczyszczasz.
Mało zanieczyszczasz.
Ale nie wiem, czy pamiętasz, jak na naszej ulubionej Puławskiej, którą do siebie jeździmy...
Tak.
Prawda? Też była zielona fala w swoim czasie. Jak jechałeś 60...
Trzeba było 90 jechać, żeby była
no,
zielona.
No, ale teoretycznie rzecz biorąc, jak jechałeś 60
do takie było
do
założenie. Takie no. było założenie, ale banda zboczeńców...
A ile razy jechałem 60, to łapałem się na każde czerwone.
Banda zboczeńców powoduje, że mamy nie zieloną, a czerwoną linię i to nie jest tylko problem Warszawy.
Więcej zanieczyszczamy.
Oczywiście, że tak.
Nie, to wszystko jest dobra. To może zrobimy tak. Ty musisz jakąś karę ponieść za te 3,5 V6 słabowate, więc wsiadasz w polo litrowe. A ja przełączam się na YouTube'a, bo ja chcę zobaczyć o tym kajgunie litrowym, bo po prostu nóż mi się w kier... O nie, o Jezu, co ja powiedziałem, zaraz mnie poseł tutaj zaskarży.
Albo ja cię zaskarżę,
że ci grozisz mi, tak. Groźby karalne. Nie słyszeliście tego, kochani, oglądajcie kajguna i słyszymy się za tydzień.
Inshallah.
Też nie. Do usłyszenia, dziękujemy.